Księga Hioba, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu. Był w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Ten człowiek był doskonały i prawy, i bojący się Boga, a stroniący od zła. Postać Hioba jest chyba wszystkim bardzo znana. Często myślę, że jest głoszone nauczanie czy kazanie na temat Hioba. Ja nawet pamiętam, po iluś tam latach, jak chodziłem do liceum, to nawet znalazłem w podręczniku takim od języka polskiego historię na temat Hioba. Bardzo znana historia i chciałbym dzisiaj jakby przedstawić pewną lekcję, pewną naukę dla nas wierzących, ale jeżeli ktoś jest tutaj, kto jeszcze nie poznał Pana Jezusa, też będzie miał okazję się czegoś nauczyć, a być może też podjąć pewną bardzo ważną decyzję. Powiedziałbym najważniejszą decyzję w swoim życiu. Dobra, to zaczniemy. Przeczytałem pierwszy werset i już na początku pojawia się postać Hioba. Pierwsze kilka wersetów opisują, kim jest Hiob i co się dzieje z Hiobem. Nie będę tego czytał, po prostu pokrótce przedstawimy. Jaki był Hiob? Czytamy tutaj, że człowiek imieniem Hiob, ten człowiek był doskonały i prawy, bojący się Boga, stroniący od zła. Na pierwszy plan pojawia się postać osoby, która jest pobożna, która jest dobra, stroniąca od zła. Można by powiedzieć taki dobry chrześcijanin, taki pobożny chrześcijanin, nie? Dalej czytamy o tym, co miał. Czytamy o tym, że miał 7 synów, 3 córki, owce, wielbłądy, woły, oślice i służbę. Miał bardzo dużo. Miał 10 dzieci. Nie, miał 2, jest hardkorowa, on miał 10, więc ja nie wiem, jak on sobie radził. Czytamy o tym, że on to miał, czytamy o tym, że on był bardzo bogaty, jak tutaj jest napisane, że był jeden z najmożniejszych. Bardzo liczną służbę. Był on człowiekiem najmożniejszym wśród wszystkich ludzi wschodu. Był bardzo bogaty. Potem czytamy, że werset 4. Jego synowie schodzili się i urządzali ucztę. Każdy w swoim domu w ustalonym dniu. Posyłali po swoje 3 siostry i zapraszali je, aby jadły i piły wraz z nimi. To, co chcę też pokazać, to z tego, co widzę, każdy z synów w danym dniu czy w danym okresie mieli jakąś ucztę w domu, naradzali się, nie wiem, powiedzmy, to nie jest z Biblii, to jest moja teoria, nie? Powiedzmy, mówią, Henryk, dzisiaj u ciebie będzie uczta. Mało tego, widzę, że tu chyba były dobre relacje, bo ci bracia mówią do sióstr, jak tu jest napisane, posyłali po swoje 3 siostry. Nie? Czyli nie było tak, że o, tu są kobiety, to my nie będziemy mieli tutaj relacji z kobietami. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby siostry z nami przyszły. Generalnie chcemy, żeby to była rodzinna atmosfera, rodzinny czas. Fajnie, takie angielskie słowo, jak coś to poprawcie mnie, takie family union, nie? Miałem okazję, jak byłem w Teksasie, to było jakiś czas temu, być na takim family union westowskim. Bardzo fajny czas, dużo ludzi, dużo jedzenia, bardzo ciepło, naprawdę super, polecam. Tak, jeżeli was Westowie zaproszą, no to możecie jechać. Nie zaprosili. Myślę, że to jest dobry czas. Oni mieli dobry czas. Dalej czytamy o tym, że a gdy mijały dni uczty, Hiob posłał i poświęcał ich. Potem wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia stosownie do ich liczby. Mówił bowiem Hiob, może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swoich sercach. Tak Hiob czynił zawsze. Tak Hiob czynił zawsze. To, co to jest, co robił? Składał całopalenia na wszelki wypadek, gdyby jego dzieci zgrzeszyły. Tak robił zawsze. Hiob miał dobre przyzwyczajenia, dobre nawyki. Dbał o to, żeby żeby w domu było dobrze, żeby była dobra atmosfera, dobry czas. Jakby z tego, co czytamy w tych pierwszych rozdziałach, pojawia się obraz Hioba jako takie sielankowe, spokojne życie. Miał pieniądze, miał rodzinę, miał dzieci, miał sługi. Wszystko układało się dobrze. Hiob prowadził życie bez większych problemów, bez jakichś większych trosk. Oczywiście może tam coś się działo, ktoś był chory, ale nie czytamy o tym i generalnie wyciągam wniosek, było fajne, nie chcę używać tego słowa, użyłem je, przepraszam, spokojne, dobre, sielankowe życie, takie bez kłopotów. Można by nawet powiedzieć, że to był taki ala raj na ziemi. Ala raj na ziemi. No nie chcielibyśmy mieć z tyłu głowy, że mam wystarczającą ilość pieniędzy, mam piękny dom, moje dzieci są zdrowe, wszystko, co potrzebuję do życia, mam. Jestem zaspokojony. Jest dobrze, nie mam większych trosk. Tutaj czytam, że Hiob takie życie jakby prowadził. Jest okej. Czy my nie chcielibyśmy, aby tak wyglądało nasze życie? Takie bez trosk, bez problemów. Ja bym chciał, uwierzcie mi, ja bym chciał. Może czasami tak nasze życie właśnie wygląda. Można też to przenieść do sfery kościoła. Fajnie jest, jak w kościele nie ma większych trosk, nie? Jak jest super, nikt się nie kłóci, nikt nie wyzywa, nikt nie ma żadnych sprzeczek, nie ma, jak to Josh mówi, klików takich, wiecie, oni tu ze sobą gadają? Nie. Tu mamy młodzieżowe, nie możesz tu wejść, nie? Tutaj starsi gadają, nie, ty jesteś za młody, nie możesz rozmawiać, bo my na inne tematy, nie? Nie, że jest fajna atmosfera, że jest dobrze. Celem chyba naszym i każdego kościoła jest to, żeby w kościele była dobra atmosfera. Amen. Żeby ludzie ze sobą rozmawiali, żeby była taka otwartość, żeby był dobry czas. Teraz będziemy mieli społeczność po kazaniu. Więc to będzie dobry czas, żeby móc porozmawiać. I pytanie, czy Bóg tego chce? Czy Bóg chce, żeby tak wyglądało nasze życie? Tak spokojnie. Mogę przeczytać w liście do Tymoteusza, to jest drugi rozdział. List do Tymoteusza, drugi rozdział. List do Tymoteusza, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu przeczytam. Tymoteusz, pierwszy list do Tymoteusza 2:1. Czytam tak. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Dziękczynienia za wszystkich ludzi. Czemu? No widzicie, wydrukował mi się werset pierwszy, ale już drugi mi się nie wydrukował. Ale dobrze, że mam Biblię. Po polsku. Za królów, za wszystkich sprawujących władzę, abyście mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Apostoł Paweł mówi tu, módlcie się o władców, o wszystkich ludzi, po to, żebyście mogli prowadzić ciche i spokojne życie. Bo dobrze jest, jak się prowadzi takie życie, bez większych trosk. Myślę, że to nie jest nic złego, jeżeli w życiu jest spokojnie. Czasami Bóg daje w naszych życiach taki czas, gdzie jest spokojny. I ja dziękuję Bogu za ten czas. Ale, zawsze jest ale, przeczytam od wersetu 13. Nasz tekst. Hiob, pierwszy rozdział, 13 werset. Na razie klaruje się tu bardzo przyjemne życie, o którym ja marzę. Nie chodzi mi o to, żebym miał tam milion owiec czy jakichś wołów, nie? Ale chodzi mi o przyjemne, spokojne życie. Żeby ten już dom był wybudowany, dzieci były spokojne, no, żeby było spokojnie. Hiob tak miał. Werset 13. Zdarzyło się któregoś dnia, gdy jego synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata, że do Hioba przybył posłaniec i powiedział: woły, orały, a oślice pasły się obok nich. I napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. Nagle z tego beztroskiego życia Hiob dostaje jedną informację. Ja tu sobie napisałem informację. Na razie przeczytałem jedną, ale on dostał kilka informacji. Nagle dostaje informację, słuchaj, przyszli Sabejczycy, napadli, zabrali te woły. Gdzie tutaj czytaliśmy? Woły, orały, a oślice pasły się. Zabrali woły, zabrali oślice. Mało tego, pozabijali pracowników. Uszedłem tylko ja sam. Pierwsza zła wiadomość, którą otrzymał Hiob. Mi się wydaje, że kiedy otrzymuje jedną złą wiadomość, dobra, jakoś idzie to przeżyć, nie? Jakoś idzie to przeżyć. Jesteśmy ludźmi, żyjemy na tym grzesznym świecie, przytrafiają się złe rzeczy w naszym życiu. Tylko problem polega na tym, że to nie była jedyna zła wiadomość. To była pierwsza wiadomość. Druga wiadomość: ogień Boży spadł z nieba i spalił owce i sługi i wszystko strawił ogień. W tym samym czasie dostaje kolejną wiadomość, że tym razem owce i sługi zostali zniszczeni przez ogień. Kolejna wiadomość. Chaldejczycy ukradli wielbłądy, a pracowników pozabijali. Kolejna zła wiadomość. Kolejna. Przyszedł gwałtowy wiatr i uderzył w dom, w którym ucztowały dzieci i ten dom zawalił się i wszystkie dzieci umarły. To możemy czytać w Biblii. Ja po prostu to podsumowuję. Ja myślę sobie, że tak. Pierwsze kilka wiadomości dotyczących wołów i tak dalej, jakoś idzie to przeżyć, nie? No bo przecież, okej, ukradli mi woły, ale mogę jakoś nabyć to, czy zdołać. Ale dostaję informację, że wszystkie jego dzieci zginęły. I tu nie jest kwestia tego, że ktoś ich zabił, po prostu przyszedł wiatr i przewrócił dom i dom się zawalił, dzieci zginęły. Kolejny cios w serce. Coś złego się stało. Ale to nie koniec. Następnie, to już jest w drugim rozdziale, Hiob dostaje choroby, bo dostaje bolesnych wrzodów na całym ciele. Mało tego, że jego dzieci zginęły, to on jest chory. Bardzo chory. Czytamy, że od czubka stóp, możemy tak powiedzieć, palców do czubka głowy, o tak to chyba miało być, on jest chory, ma wrzody. Bardzo, bardzo cierpi. Miałem kiedyś ospę wietrzną. Nie wiem, czy to można porównać do tego, ale miałem pewne tam kropki. To było bolesne. To nie było miłe. Ja miałem kilka tych kropek, on pewnie miał więcej, ale to było bardzo, bardzo bolesne. Myślę, jestem przekonany, że każdy z nas, jak doświadcza jakiejś choroby, nawet grypy, czy przeziębienia, czy coś nas boli, o, Radka, noga boli, to jest bardzo, bardzo uciążliwe. Już człowiek nie myśli normalnie, nie cieszy się z pewnych rzeczy, bo go coś boli. I tu jest Hiob, którego dopadły te wrzody. Kolejna zła wiadomość. Co się dzieje dalej? Jego żona, wspaniała, cudowna żona, wybrał sobie ją, bo była tak piękna i tak wspaniała i zawsze była przy nim, od której powinien dostać wsparcie, każe mu złorzeczyć Bogu i umierać. Każe mu złorzeczyć Bogu i umierać. Mówi, nadal jesteś wierny temu Bogu? Zobacz, co się wydarzyło. Dzieci nie żyją, straciłeś cały swój majątek, jesteś chory i ty chcesz jeszcze służyć Bogu? Zero wsparcia od bliskiej osoby. A propos bliskich osób, jego trzej przyjaciele oskarżają go, że to jego wina, bo zgrzeszył. To on zrobił coś złego. Zgrzeszył przeciwko Bożu, może Bogu, może wpędzają go w tak zwane poczucie winy, że to jest twoja. To ty coś zrobiłeś w życiu nie tak i ty powinieneś teraz przeprosić Boga za to, co zrobiłeś nie tak. kolejne osoby, które miały dać wsparcie, dać zachętę, okazują się, że tak się nie dzieje, że robią zupełnie coś innego. Po co to czytam? Bo to mi pokazuje pewną rzecz a propos nas. Czy tak czasami nie jest u nas w życiu? Czy tak czasami nie jest u nas w życiu, że wszystko zaczyna się walić i jest coraz gorzej? Jest coraz gorzej. Przykład. Samochód się psuje. To jest moje doświadczenie. Samochód się psuje, dzieci są nieznośne, w szkole czy w pracy mnie nie akceptują, albo szef ma za wysokie wymagania, ciągle coś ode mnie chce, ciągle się czepia. Może moja relacja małżeńska zaczyna trochę kuleć, nie? Coś jest nie tak, żona nie chce mnie zrozumieć, mąż nie chce mnie zrozumieć, cały czas to nie robisz, tamto nie robisz, tak dalej. Mąż jest zmęczony po pracy, chce odpocząć, chce wsparcia od żony, a nie otrzymuje, jest też odwrotnie. Żona chce wsparcia od męża, a mąż jej nie daje tego wsparcia. Pieniędzy jest coraz mniej, a wydatków coraz więcej. A na koniec idziesz do lekarza, wracasz, a lekarz ci mówi, niestety jesteś chory na jakąś tam chorobę. Wszystko idzie nie tak. Z tego, przynajmniej jeśli tu czytamy o Hiobie, z tego sielankowego życia, z tego przyjemnego, dobrego, beztroskiego życia nagle zaczyna się psuć. I to nie jedna rzecz, tylko mnóstwo rzeczy przychodzi, że coś jest nie tak. No w przypadku Hioba majątek, rodzina, żona, przyjaciele. To jest nasze doświadczenie. Chyba, że ja mam tylko takie doświadczenie. Czy my tego nie doświadczamy w życiu? Że jest dobrze, a nagle zaczyna się psuć? Pytanie, jak sobie z tym poradzić? Jak sobie z tym poradzić? Bo to jest nieuniknione w naszym życiu. To jest nieuniknione tutaj. Dzięki Bogu, ja będę jeszcze o tym mówił, ale jest mnóstwo pieśni, Biblia o tym mówi, że świat nie jest domem mym. To nie jest nasza ojczyzna. Będzie takie miejsce, gdzie nie będzie trosk. Nie będzie grzechu. Nie będzie bólu, nie będzie łez. Ale do tej pory, kiedy my tu żyjemy, tak będzie. Będzie tak w kościele, będzie tak w rodzinie, będzie wszędzie. Że będziemy doświadczali trudności, sporów, kłótni, niezrozumienia i tak dalej. Często jest tak, że kiedy pojawiają się te trudności, pojawiają się te, nazwę to złe, doświadczenia, wkrada się narzekanie, marudzenie, tak zwane biadolenie, nie? Oj, jak ciężko. Ja nie jestem święty, ja też tak robię. Kiedy jest źle, zaczynam marudzić, zaczynam narzekać. To nie jest dobre. Taką mamy naturę, że zaczynamy narzekać, jak coś jest źle. Co zrobić? Co zrobić w takiej sytuacji? Co zrobić w takiej sytuacji? Mamy tego Hioba, postawmy się na jego miejscu, jest Hiob, cierpi, wszyscy się od niego odwrócili. I teraz pytanie, czy jak podejdziesz do takiego Hioba, on cierpi, przeżywa coś? Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Módl się, Bóg cię wysłucha, Bóg jest dobry. Czy to wystarczy? Jak powiesz, że módl się więcej, wierz, a będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Czy to jest, że tak powiem, rozwiązanie na ten problem? Że tak powiem, to nie jest tak, że ja mam jakieś antidotum, nie? Że teraz powiem, ja wiem, jak rozwiązać te problemy. Nie, ale kiedy łatwiej przez to przejść? Kiedy łatwiej przez to przejść? Kilka punktów odnośnie kiedy łatwiej przez to przejść. Kiedy łatwiej przejść przez jakieś trudne chwile w moim życiu? Po pierwsze, kiedy masz świadomość, że wszystko, co się dzieje, jest kontrolowane przez Boga. Kiedy masz świadomość, że wszystko, co się dzieje, jest kontrolowane przez Boga. To, co dobre, ale to, co złe. W naszym tekście, w drugim rozdziale, 10 wersecie, czytam tak. Mówisz tak, jak mówią głupie kobiety. Czy tylko dobre będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy? Mówi Hiob do swojej żony. Czy tylko dobre będziemy przyjmować, a zła nie będziemy przyjmowali? Masz świadomość, że wszystko, co się dzieje, jest kontrolowane przez Boga.
Amen.
Jest kontrolowane przez Boga. W Ewangelii Marka, w 5 rozdziale, czytamy historię, jak do Jezusa przychodzi Jair. Przychodzi Jair i mówi: nauczycielu, przyjdź do mnie, bo moja córka śmiertelnie jest chora. Czy możesz przyjść mi pomóc ją uzdrowić? Wtedy Jezus mówi: tak, przyjdę. Wychodzi i idzie, jego celem jest uzdrowić córkę Jaira. Ale po drodze, przez przypadek, spotyka kobietę, która cierpiała na upływ krwi. Spotyka tą kobietę, ta kobieta podchodzi do Jezusa, jest przekonana, że jak ona dotknie chociażby kawałka jego szaty, zostanie uzdrowiona. Bo wszystkie pieniądze przeznaczyła na lekarzy, nic to nie dało. Ale wierzyła w to, że jak go dotknie, to zostanie uzdrowiona. Tak też się stało, ona go dotknęła, Jezus się zatrzymał i zapytał się, kto mnie dotknął. Uczniowie zdziwieni, wszyscy ci to dotykają. A Jezus mówi, kto mnie dotknął, bo poczułem, że wypłynęła moc. Wtedy podszedł do tej kobiety i zaczął z nią rozmawiać. Innymi słowy, to nie był przypadek, że on spotka tą kobietę po drodze. I uzdrowił ją. W Ewangelii Jana, 4 rozdziale, 4 wersecie, czytamy takie słowa. Kojarzymy Ewangelię Jana, 4 rozdział, to jest kiedy Jezus spotyka Samarytankę przy studni. Ale w 4 wersecie czytamy takie słowa. Znajdę tu. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział, 4 werset. Bardzo krótki werset, mówi tak. Mowa o Jezusie. A musiał iść przez Samarię. Musiał iść przez Samarię. On wiedział, kogo spotka w Samarii. To nie był przypadek. Czy wierzysz, masz świadomość, że wszystko, co się dzieje, jest kontrolowane przez Boga? To, co dobre i to złe. Bardziej taki dobitny przykład tego jest Ewangelia Jana, 11 rozdział. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Cały 11 rozdział opowiada historię o tym, że jego najlepszy przyjaciel, można tak powiedzieć, czyli Jezusa przyjaciel, umarł. Łazarz umarł. Śmierć Łazarza. Hiob tego doświadczył, nie? Śmierci swoich dzieci. Łazarz umiera. Śmierć kogoś bliskiego to jest bardzo trudne doświadczenie. Ale czytamy tutaj, że kiedy Łazarz umiera, Jezus od razu tam nie idzie. Mało tego, Jezus wiedział, że on był chory i on tam nie poszedł. On umarł i też od razu tam nie poszedł. On poczekał parę dni i dopiero wtedy tam poszedł. Nie ma przypadku. Bóg wszystko kontroluje. On doskonale wie, co ty i ja przeżywasz, co się dzieje w twoim życiu. Łatwiej jest przez to przejść, kiedy masz świadomość, że wszystko, co się dzieje, jest kontrolowane przez Boga. Czasami może się wydawać, że Bóg stracił kontrolę, nie? Że wymknęło mu się coś spod kontroli, że on nie ma na tym władzy. To nieprawda. W liście Jakuba, 4 rozdziale, list Jakuba, 4 rozdział, 13 werset. Czytamy takie słowa. A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro, udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie, doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Jeśli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Jakby Bóg nad wszystkim czuwa, nie ma u Niego przypadku. Nie ma u Niego przypadku. Takie słowa znalazłem. Chrześcijaństwo opiera się na założeniu, że to Jezus staje się Panem naszych okoliczności. Że to Jezus staje się Panem naszych okoliczności. Nie wiem, czy zauważyliście w tych złych wydarzeniach, nazwijmy to, było ich 7, ale 3 z nich były niezależne od Hioba. Niezależne od Hioba. Ogień strawił te zwierzęta, czy tam to, co miał, plus sługi. Wiatr wiał i zburzył dom i choroba Hioba. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. One się dzieją. Hiob mógł mieć żal do Boga, pretensje, czemu się tak dzieje. Ale nie, on tak nie zrobił. Mało tego, myślę, że to jest ten moment, żeby tam zajrzeć. Przeczytaliśmy pierwsze wersety, potem zacząłem czytać od 13 wersetu. Czyli mamy obraz tego, że jest sielankowe życie i mamy obraz tego, że pojawia się tragedia. Ale Bóg odsłania nam, co się dzieje pomiędzy tymi rzeczami. Tylko zacznę. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich. My tego nie widzimy. My czasami pewnych rzeczy nie widzimy. Innymi słowy, czytamy tutaj, że sam szatan przyszedł do Boga. Bóg pozwolił mu, żeby przyjść. Nie? To on przychodzi do Boga. Zobaczcie, że pewnych rzeczy nie widzimy. Tutaj Hiob prowadzi szczęśliwe życie, potem widzimy, że zdarza się tragedia, ale to, co się dzieje między tym, czyli jest rozmowa Boga z szatanem, mało tego, kto pokazuje szatanowi o Hiobie? Bóg się pyta szatana, co robiłeś, gdzie byłem? A przechodziłem. Czy szatan powiedział, a przechodziłem, widziałem Hioba. No, taki pobożny człowiek. Nie, to jest napisane. Krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Pan powiedział do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Czasami jest tak, że jak ktoś jest dobry, że jest pobożny, idealny, to nie, jego nie dotykajmy, bo on robi dobrą robotę. A Pan Bóg robi wręcz przeciwnie. Wystawia go na próbę. Nie? Widziałeś go? No i tu się zaczyna rozmowa. Tak, on ci służy, bo ty mu błogosławisz. Przestań mu dawać tych wszystkich rzeczy, to zobaczysz, że się od ciebie odwróci. Ale my tego nie widzimy. Czasami w naszym życiu tego nie widzimy. To jest pierwsza rzecz, że masz świadomość, że wszystko, co się dzieje, jest kontrolowane przez Boga. Po drugie, kiedy jesteś zawsze wdzięczny za to, co masz teraz. Łatwiej jest przejść przez pewne rzeczy, kiedy jesteś wdzięczny za to, co masz teraz. Zawsze jesteś wdzięczny. Zawsze. Czytałem ten zwrot. Tak Hiob czynił zawsze. Zawsze tak robił. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, 18 wersecie, czytamy, pierwszy Tesaloniczan, 5:18. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Czy my za wszystko dziękujemy? Czy ty za wszystko dziękujesz? Czy dziękujesz za ten, to jest do mnie teraz, samochód, który się często psuje, ale jeździ, nie? Teraz mówię ogólnie, czy dziękujesz za pracę, którą masz? Ostatnio w takich rozważaniach przeczytałem historię, jak był pewien mężczyzna, nazwijmy to, i on cały czas narzekał na swoją pracę. Non-stop narzekał, że szef jest niesprawiedliwy, że pracownicy, że coś. Jego sprzedaż była bardzo niska. W końcu jeden brat chrześcijanin wkurzył się, podszedł do niego i mówił, masz wyjście. Albo przestaniesz narzekać i dziękować, albo zmienisz pracę. Albo będziesz dalej narzekał i zostaniesz w tym, albo będzie jeszcze gorzej. Oczywiście on się obraził, bo często jak mówimy prawdę, to się obrażamy, nie? On się obraził, ale po kilku latach znowu go spotkał i się pyta, a co u ciebie słychać? Okazało się, że on wziął sobie do serca tą jego radę, czyli przestał narzekać, zaczął dziękować. Najpierw jego sprzedaż wzrosła o 30%, a potem o 70%. Dostał kilka awansów i na ten moment był w miejscu, gdzie bardzo chciał być. Zrobił tylko jedną rzecz. Przestał narzekać, a zaczął dziękować. Ja wiem, że to jest trudne. Czasami trudno jest powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za moją żonę. Naprawdę, bardzo dziękuję. Amen. Żony, bardzo dziękuję Ci za mojego męża. Naprawdę, bardzo Ci dziękuję. Jest cudownym mężem. Jest wspaniałym mężem. Właśnie, ale Słowo Boże mówi, za wszystko dziękujcie. Za trudne sytuacje, za trudne doświadczenia. Bo nie wiesz, co będzie dalej. Zresztą czytałem już pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy werset, to już czytaliśmy, żeby dziękować za wszystkich. Nie? Za królów i tak dalej, za wszystkich ludzi. Czyli łatwiej jest przejść przez to, kiedy jesteś zawsze wdzięczny za to, co masz teraz. Po trzecie, łatwiej jest przez to przejść, kiedy masz właściwą perspektywę. Kiedy masz właściwą perspektywę, i tu mam na myśli perspektywę wieczności. Perspektywę wieczności. Ja wiem, że żyjemy tu na tym świecie i musimy pewne rzeczy zrobić. Okej, postawić dom, pojawią się dzieci i tak dalej, mieć pracę i tak dalej. Ale to nie jest nasza ojczyzna. My tu nie będziemy wiecznie. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, 19 wersecie, czytam tak. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczeją i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczeją, gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Jezus mówi, tam jest wasza ojczyzna. To jest miejsce, gdzie macie myśleć, macie się skupić i macie działać. Która z sióstr nie była na wczorajszym studium mojej żony, niech żałuje, było świetne. I tam była mowa między innymi o tym. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, 33 werset, Mateusza 6:33 czytamy tak. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Jaką obietnicę tu mówi Jezus? Najpierw szukaj tego Królestwa Bożego, czyli miej właściwą perspektywę, a to wszystko będzie wam dodane. To wszystko będzie wam dodane. Czasami jak człowiek tak spojrzy wstecz, przynajmniej ja tak mam, na swoje życie, to sobie myślę, Panie, Ty cały czas mnie zaopatrujesz pewne rzeczy. Oczywiście nie dasz mi jakiegoś Porsche albo Ferrari, ale nigdy nie pomyślałem o tym, że będę miał minivana. Duży samochód, nie? Miałem na początku małą pandę, teraz mam duży samochód. To przerastało moje oczekiwania. Jak w liście do Efezjan jest napisane, Bóg może sprawić o wiele obficie ponad to wszystko, co myślimy. On może. Kiedy mamy właściwą perspektywę, kiedy nasze serce nie jest tu, ale jest tam. W liście do Filipian, 3 rozdział, 20 werset, czytamy tak. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Ten werset również mówi o tym. On może poddać sobie wszystko. On ma moc. On ma władzę. Nie jest przypadkiem to wszystko, co się dzieje. To nie jest przypadek. Filipian 13:14. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, która jest z góry w Chrystusie Jezusie. A wcześniej mówi, bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jednocześnie, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Dlatego w pieśni śpiewamy, zwróć swój wzrok na Jezusa. Kiedy mamy tą perspektywę wieczności, kiedy myślimy o tym, co będzie w niebie, moja żona na studium mówiła o pewnych nagrodach w niebie, kiedy myślę o tym, skupiam się na tym, łatwiej mi jest przejść te trudne chwile. Psuje się samochód. Dobra, trudno. Są autobusy, nie? No. Kiedy kłócę się z moją żoną, robię refleksję. Czy to jest ważne? Czy ważna jest ta kwestia, żeby się kłócić? To jest bez sensu. Zaczynam zastanawiać się, które walki, które kłótnie są najważniejsze. Wiecie, że my mamy wroga. Tym wrogiem jest szatan, diabeł. Wiecie, to my nie ze sobą mamy walczyć, bo wtedy diabeł podchodzi i mówi, ta, super, udało się. O to mi chodzi, żeby oni ze sobą się kłócili. Ziemia, ten świat nie jest miejscem, gdzie będziemy wiecznie żyć, więc nie powinniśmy przyzwyczajać się do tego miejsca tak mocno. Nie powinniśmy się przyzwyczajać do tego miejsca tak mocno. To był trzeci punkt. Czwarty punkt. Matko. Ufasz Bogu, kiedy łatwiej jest przejść przez te trudne chwile? Kiedy ufasz Bogu, że On wie, co robi, choć ty tego nie rozumiesz. Ale wierzysz, że On chce dobrze dla ciebie i wie lepiej. Ufasz Bogu, że On wie, co robi, choć ty tego nie rozumiesz. Ty tego nie rozumiesz, ale On wie, co robi. I tu znowu wrócę do tej historii, jak szatan przyszedł do Boga i zaczęła się rozmowa. I że to szatan przyszedł do Boga i to Bóg powiedział szatanowi o Hiobie. I on wie, co robi. Wie lepiej. Że on chce dobrze dla ciebie i wie lepiej. Ja myślę, że, i to jest prawdą, myślę, że się zgodzicie ze mną, że w momencie, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, kiedy jest dolina duchowa, kiedy jest jakieś ciężkie przeżycie, pomijam fakt, że nie podejmujemy teraz w tym czasie jakiejś decyzji, ale na pewno potrzebujemy cierpliwości. Na pewno potrzebujemy cierpliwości i wytrwałości. Wiecie czemu? Bo mija jakiś czas, ty wychodzisz z tej doliny i zaczynasz zauważać, aha, po to to było. Po to to było. Bez tego doświadczenia byś pewnych rzeczy nie zrozumiał. To są czasami są trudne doświadczenia. Bardzo trudne. Ciężkie. Tak jak Hiob miał trudne, ciężkie doświadczenie. Ale one mają jakiś cel. One mają nas czegoś nauczyć. Coś zrobić. To jest jak, to znowu często się odnoszę do tego studium, ja je słyszałem, jak ze złotem, nie? Wypala się złoto. W złoto się wypala z pewnego brudu i tak dalej. Bóg chce wypalić coś w nas, żeby było to złoto, żeby to czyste. Do użytku zaszczytnego, jak mówi Biblia. Zobaczmy, to jest pierwszy list Piotra, siódmy rozdział. Pierwszy list Piotra, siódmy rozdział. Powiedziałem siódmy rozdział? Ciekawe, kto znajdzie siódmy rozdział, nie? Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, siódmy werset. Od szóstego wersetu. Z tego się radujcie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Aby doświadczenie waszej wiary. No i czasami tak jest. Bo łatwo jest powiedzieć tak, Panie Boże, wierzę. A Pan Bóg mówi, tak? No to zobaczymy, czy faktycznie wierzysz, nie? Aby doświadczenie waszej wiary. Do czego? Do czego to doświadczenie waszej wiary? naszej wiary. Aby Bóg był przez ciebie, czyli przez twoje życie, wychwalony, uczczony i wysławiony. Żeby to Bóg był przez twoje życie, przez to, jak reagujesz na tę sytuację, wychwalony, wywyższony i uwielbiony. Żeby ludzie się dziwili. On doświadcza takich trudnych sytuacji w życiu, a jednak widać, że jakby ufa Bogu. I się pytałem, skąd ty masz tą wiarę? Ufaj Bogu, że On wie, co robi. Ufaj, że On wie, co robi. To jest, przyszło mi na myśl, to jest jak z dentystą, nie? Kiedy boli nas ząb. Dentysta musi wyrywać ten ząb. To jest przerażające. Przerażające, ale On wie, co robi. On wie, że ten ząb trzeba wyrywać, bo jeżeli zostanie, to będzie jeszcze gorzej. Czasami Bóg wyrywa coś, zabiera, bo wie, że to jest niepotrzebne. A czasami to boli. To nie jest jak paznokieć, nie? Że sobie obetniesz i nic nie czujesz. Tylko czasami to jest jak ząb, który boli, jak się wyrywa. Ufasz Bogu, jest łatwiej przez to przejść, że On wie, co robi, choć ty tego nie rozumiesz, ale wierzysz, że On chce dobrze dla ciebie. On chce dobrze dla ciebie i wie lepiej. Wtedy jest łatwiej przez to przejść. Może czasem się pomodlić, Panie Boże, nie rozumiem tego, ale wierzę, że Ty wiesz lepiej. Ty robisz to dla mojego dobra. I ostatnie, kiedy łatwiej jest przejść przez taką próbę, nazwijmy to, ciężkie doświadczenie? Gdy jesteś Jego dzieckiem. Gdy jesteś Jego dzieckiem. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, przeczytam takie słowa. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12 werset. Jana 1:12. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Łatwiej jest tego przejść przez to, kiedy stajesz się dzieckiem Bożym.
Amen.
Bo to nieprawda, że rodzisz się dzieckiem Bożym. Tutaj przeczytałem. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, czyli musisz przyjąć Pana Jezusa, dał moc, aby stali się synami Bożymi. W momencie, kiedy prosisz Boga o przebaczenie grzechów, wyznajesz Mu grzechy, prosisz, aby uratował Cię przed wiecznym potępieniem w piekle, bo to nas czeka, tych, którzy nie uwierzyli, nie zaufali Bogu, nie chcesz już żyć dla Ciebie, tylko dla Boga, prosisz Go o zbawienie, prosisz, żeby On uratował Cię, On to robi, On zbawia Cię, daje Ci Ducha Świętego, Pocieszyciela, Ducha Świętego, który mieszka w Tobie. Sam Bóg Jezus Chrystus mieszka w Tobie. Niesamowite. Mamy Pocieszyciela, który jest Panem i Królem tego wszystkiego. On jest władcą. On zamieszkał w nas. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. On sam, Bóg, zamieszkuje w Tobie i stajesz się Jego dzieckiem. Jesteś pod Jego opieką. Jego opieką. Oczywiście wszyscy jesteśmy stworzeniem Bożym. To prawda. Ale jak ktoś kiedyś porównał, co innego jest, jeżeli jest gromadka dzieci, jest ojciec, jego dziecko coś zrobiło, a jakieś, nie wiem, obce dziecko, nie, coś zrobiło. Reakcja ojca jest zupełnie inna na swoje dziecko, a na jakieś cudze dziecko, nie, bo to jest jego dziecko. Kiedy rodzisz się na nowo, kiedy ufasz Panu Jezusowi Chrystusowi, kiedy prosisz Go o zbawienie, On zbawia Cię, jesteś Jego dzieckiem i pod Jego opieką. I możesz wierzyć, że Bóg o Ciebie się zatroszczy. Cokolwiek by się nie działo. Dziście do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset, czytam tak. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliśmy ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliśmy ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Tu jest motyw cierpienia. Jezus Chrystus cierpiał, więc my też będziemy doświadczali cierpienia. Ale co? Abyśmy z Nim byli uwielbieni. I znowu perspektywa wieczności. To nie jest nasza ojczyzna. Będziemy uwielbieni, będziemy mieli nowe ciało, wszystko nowe. I tam będzie bez grzechu, bez bólu, bez trosk i tak dalej. Apostoł Paweł jeszcze mówi tak. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Uważam, że cierpienia teraźniejszego czasu. I tu znowu, ja nie chcę bagatelizować naszych przeżyć. To nie chodzi o to, że jak przeżywasz trudne chwile, jest ci ciężko, masz trudne doświadczenie, to ufaj Bogu, będzie dobrze i tak dalej. Czytam to, jakby moim przesłaniem jest to, że kiedy łatwiej jest przez to przejść. Bo kiedy skupimy się na tym problemie, zaczniemy narzekać, marudzić, nie będzie łatwiej. A kiedy spojrzysz na to z innej perspektywy, dobrze, jestem tu na ziemi, to jest chwilowy czas, jest ciężko, ale ufam, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę, jest łatwiej. I jeszcze ta świadomość, ja jestem Jego dzieckiem. Jestem Jego dzieckiem. Pamiętajmy o tym, kiedy łatwiej przez to przejść. Masz świadomość, że wszystko jest kontrolowane przez Boga. Kiedy zawsze dziękujesz Bogu za wszystko. Kiedy masz właściwą perspektywę, perspektywę wieczności. Kiedy ufasz Bogu, że On wie, co robi, chociaż ty pewnych rzeczy nie rozumiesz. Najważniejsze, jest łatwiej przejść przez to, kiedy jesteś Jego dzieckiem.
Amen.
Jeśli nie podjąłeś decyzji, żeby zostać Jego dzieckiem, zrób to teraz. Nie ma na co czekać. Wtedy będzie łatwiej przez to przejść. Nie będzie prosto, ale będzie łatwiej z tą świadomością, że masz Boga po swojej stronie.